Dzień dobry. Z gorącego i bardzo parnego Tajpej pozdrawia Rysiek Zalski. Dzisiaj będzie o tym, nie jak często mówią w mediach, jak zostać milionerem czy miliarderem, ale dzisiaj powiem o tym, gdzie warto zostać miliarderem. Wprowadzenie do świata azjatyckiego bogactwa Zachód miał w 2018 roku filmem Bajecznie bogaci Azjaci. Było tam wiele ciekawych, naprawdę bardzo ciekawych warstw. Ja ich tutaj wszystkich nie będę omawiał. Wymieniam tylko te kilka, które są ważne dla dzisiejszego wątku. Miejsce akcji było wybrane nieprzypadkowo konserwatywny i bardzo uporządkowany Singapur. Poznaliśmy kastowe społeczeństwo w sensie finansowym. Wiele tam było widać właśnie, jak się różnili ci wszyscy bohaterowie w zależności od majątku. Widzieliśmy także przenikanie świata Azji i Zachodu. Mieliśmy tam starcie dwóch światopoglądów. Młodej, zoccydentalizowanej Amerykanki, która podążała za marzeniami, realizowała siebie samą i jej przeciwnikiem była wredna teściowa, która cały czas opowiadała o pracy od podstaw i poświęcaniu się rodzinie. W tej chwili przedstawię trzy życiorysy i potem na ich podstawie pokażę kilka takich różnic właśnie między Azją a Zachodem. Pierwszy życiorys. Ten człowiek urodził się trochę ponad wiek temu na okupowanym wówczas przez Japonię Tajwanie. Był synem rolnika i skończył wykształcenie na poziomie podstawówki. Na początku lat 20. założył z braćmi sklep z ryżem. Wiodło mu się tak dobrze sobie radził ze swoim sklepem, że trzy dekady później otrzymał od amerykańskiego rządu program, wziął udział w programie pomocowym i założył Formosa Plastics. Obecnie jest to jeden z największych takich koncernów na świecie. Był on zwolennikiem bliższej współpracy z Chinami, inwestował w elektrownie w Chinach i fabryki, inne fabryki plastiku w Chinach. Ma także swoje firmy chemiczne w Stanach Zjednoczonych, szyby naftowe, a także zainwestował w wydobycie gazu w Teksasie. Człowiek ten żył bardzo skromnie w apartamencie nad siedzibą główną firmy. Cała jego firma była przesiąknięta ideami oszczędzania i pracowitości. Miał różne biznesy. Poza tymi wielkimi i znanymi ma też na Tajwanie sieć restauracji, która się nazywa Wang Steak, no bo jego nazwisko to jest Wang, Wang po chińsku to jest król. Bardziej od jego osoby jest pewnie w Polsce znana jego córka. Mianowicie, kiedy on umarł, jego córka okazało się, że jest głównym udziałowcem w znanej firmie, już teraz nie, ale z 15 lat temu bardzo znany producent telefonów komórkowych, smartfonów HTC. Także ona była tam głównym udziałowcem, była dumą całego kraju, ta firma. Natomiast córka się trochę wyłożyła gospodarczo, a także przed wyborami, kiedy kuomintangowski kandydat na prezydenta, który już startował do drugiego terminu, Ma Ying-jeou, kiedy ona chciała go wesprzeć i powiedziała, że jej firma HTC jest firmą chińską, no bo miała rzeczywiście produkcję w Chinach, społeczeństwo im tego nie wybaczyło i za pewien czas, po kilku latach już firma była jedynie cieniem swojej wielkości. Oczywiście było wiele względów, natomiast na pewno przyczyniła się do tego ta jej wypowiedź. W 2008 roku Forbes ocenił tego właśnie człowieka, o którym mówiłem, na 178 miejscu na świecie. Z majątkiem wówczas w 2008 roku 5,5 miliarda dolarów. Ja to uaktualniłem, ponieważ szaleje inflacja, więc według dzisiejszej wartości jest to prawie 8 miliardów dolarów, czyli 2008 do dzisiaj z 5,5 miliarda dolarów, to trzeba by dzisiaj mieć 8 miliardów dolarów. Nazywał się Wang Yongqing, albo też miał taką bardziej angielską wersję, YC Wang, umarł w wieku lat 91. Kolejny przypadek to urodził się podobnie jak tamten w roku 1927. Jego ojciec pracował jako stolarz na statkach, często go nie było w domu, więc był raczej z matką, która przywiązywała ogromną wagę do kultury osobistej, do zachowania, do dzielenia się z innymi. Uczył się, odbywał edukację w szkołach japońskich. Japonia wówczas prowadziła wojnę, więc wszystkiego im brakowało, żyli w ogromnej biedzie. Musiał iść do pracy, uczył się wieczorami, wspomagał rodzinę finansowo. Wojna w takich sytuacjach też czasami stwarza możliwości, mianowicie były braki kadrowe w firmie, w której pracował logistycznej. I tak w wieku 16 lat w 1943 roku dostał pracę w siedzibie głównej firmy w Tajpej. Musiał odbyć służbę na statku, więc poznał statki, no nie tyle od podszewki, co bardziej od pokładu i musiał jeździć cały czas, podróżował przez cieśninę. Potem, kiedy ojciec umarł, musiał utrzymywać całą rodzinę. 15 lat pływał na statku z bananami do Japonii. I kiedy koledzy chodzili pić, szlajali się gdzieś tam po japońskich pijalniach sake, to on czytał książki, przygotowywał się do realizacji własnego marzenia, czyli założenia firmy. I w 1968 roku założył firmę, mając jedynie jeden statek. Szybko odniósł sukces. Statków miał coraz więcej, tras miał coraz więcej. Już wraz z wiekiem, już tak dobrze sobie radził, że rozpoczął potem działalność w przewozie lotniczym. To jest firma Eva Airlines, ma także własne hotele. No oczywiście i pierwszy, i drugi, no tu jest taka tradycja, mieli kochanki, bo tak to tutaj jest w tej kulturze często. On się nazywa Chang Yun-fa, umarł w wieku lat 88. Jeśli ktoś nie kojarzy jeszcze jego firmy dotychczas, to w 2021 roku jeden z jego statków kontenerowców przez 6 dni stanął w poprzek kanału Suezkiego. To jest właśnie ta firma. Powtórzę, Evergreen albo Eva. Słyszałem, że powinno się wymawiać EVA. Także to są te dwa przypadki takich tradycyjnych przedsiębiorców tajwańskich, starszych, już nieżyjących. Trzeci przypadek jest, przypuszczam, całkiem znany. Urodził się w 1950 roku, nadal żyje, jest bardzo aktywny także politycznie. Jego rodzice przybyli na Tajwan z Chin. Skończył studia, odbył służbę wojskową i założył firmę Foxconn, znaną także jako Honhai. W 1974 roku zainwestował wtedy 7,5 tysiąca dolarów. Znowuż przeliczę to według inflacji, 46,5 tysiąca dolarów dzisiejszych. Wobec tych w 74. Miał wtedy jedynie 10 pracowników. Firma zaczęła bardzo prosto, robili części plastikowe do telewizorów na przedmieściach Taipei. W 1980 roku wielki przełom, dostał zlecenie od Atari do robienia joysticków. Następnie bardzo agresywnie zaczął szukać klientów i w 1980 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, nie znał wielce specjalnie angielskiego. Przez 11 miesięcy jeździł po Stanach, szukał klientów, był na tyle agresywny w swoim podejściu, że wchodził nieproszony do firm, nieraz go wyrzucała ochrona, bo tak bardzo starał się o tych klientów, że nie zwracał w ogóle uwagi na żadne przeszkody. Kolejny przełom w jego firmie to rok 1988, kiedy otworzył pierwszą fabrykę w Chinach, w Shenzhen, gdzie do dzisiaj jest to jego największa fabryka. I ostatni już przełom w jego firmie, 1996 rok. Firma Honhai dostała zlecenie od Compaq. I następnie po kolei przychodziły coraz większe firmy, HP, IBM, Apple. I jest właśnie dzisiaj największym, to jest tak, mówi się, że to jest składak, czyli tego firma po prostu składa z części właśnie większość gadżetów, większość telefonów Apple, to jest właśnie firma Foxconn. Zatrudnia w Chinach 1 000 000 ludzi. Co miesiąc 1 000 000 wypłat, sporo. Związany jest także od początku z partią Kuomintang w ramach właśnie swojej działalności politycznej. Jest też znany z tego, że za administracji Trumpa miał z nim spotkanie, miał budować fabrykę w Stanach, z której nic nie wyszło. Jego życie ma też bardzo takie tragiczne momenty, to znaczy w 2005 roku umarła na raka jego żona, w 2007 jego syn. To oczywiście pamiętam, to były rzeczy tutaj bardzo nagłośnione, wszyscy, cały kraj to przeżywał, wszyscy mu bardzo współczuli. Tak jak poprzednicy oczywiście, też miał kochankę, sprawa wyszła na jaw. Jest znany z tego, że ma także zamek w Czechach. Kiedyś na ulicy go nawet spotkałem, szedł bez ochrony, zupełnie normalnie, jak normalny człowiek. I jego majątek jest oceniany na 7 miliardów dolarów. I teraz dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo tak jak czytam, czy dyskusje w mediach w Polsce, czy gdzieś na Twitterze w Stanach Zjednoczonych, stale widzę jedną rzecz. Mianowicie na Zachodzie dominuje niechęć i pogarda dla bogatych. Jak się mówi o milionerach czy miliarderach? Otóż okazuje się, że Jeff Bezos to wszystkich wyzyskuje i na tym się dorobił. Okazuje się, że Mark Zuckerberg to miał bogatych rodziców i tyle wniósł do Facebooka. Okazuje się, że ojciec Elona Muska to miał kopalnię szmaragdów. No i dzięki temu jest syn miliarderem. A Donald Trump to dostał taty milion dolarów. I tak ogólnie często się tak właśnie mówi, tak się przedstawia bogatych. To są argumenty jakby oskarżające ich nie wiem o co. A tak naprawdę, jak sobie sprawdziłem, jeśli chodzi o samego jednego Elona Muska, bo akurat jego osobę troszkę bliżej znam, interesuję się, uważam go za bardzo ciekawego człowieka. Przeczytałem jego biografię, napisaną przez Ashley Vance i nie pamiętam, żeby coś było o jakichś wielkich udziałach czy własności taty w kopalni szmaragdów. Sprawdziłem to i okazuje się, że tak, ojciec Elona Muska miał udziały w kopalni. I nie były to chyba wielkie udziały, bo Elon sam mówił o tym publicznie, że zakończył studia z długiem 100 tysięcy dolarów amerykańskich, więc nie wygląda to tak, żeby ten jego ojciec chyba go rozpieszczał. I ostatni mój argument, że nawet gdyby to było wszystko prawdą, rzeczywiście, że gdyby wszystko ci synowie zawdzięczali swoim rodzicom, to przecież jak się na to spojrzy, wszyscy oni z tego miliona, czy nawet kilkuset tysięcy dolarów zrobili dziesiątki, jeśli nie setki miliardów. Więc chyba odrobinkę szacunku można by im wykazać. Dlaczego o tym mówię? Jeszcze poruszę sprawy Polski. Mianowicie w Polsce znowu już ma to troszkę inne zabarwienie. U nas często się mówi, że ci, co się dorobili, czy ci, którym się powiodło, te cwaniaki, to wszystko byli powiązani ze służbami, dorobili się na prywatyzacji. I ten język, to słownictwo, czy się mówi to po angielsku, czy po polsku, uważam, jest bardzo szkodliwe i tak naprawdę świadczy o dużej różnicy o podejściu do pracy i zamożności między Zachodem a Azją. Bo jak to jest w Azji? Zupełnie inne podejście do elit finansowych. Nie ma tej zawiści, nie ma tego szczucia społeczeństwa. Tu przeważa pogląd, że skoro mają, to znaczy, że im się należy, że prawdopodobnie się dorobili. I dlatego wybrałem te trzy życiorysy, czy sprzed stulecia, czy ten bliższy, bo są to bardzo znane i bardzo szanowane osoby, które jak w każdym wypadku, oni wyszli z ogromnej biedy. Nie mieli nic, kompletnie nic. I dlaczego o tym mówię? Bo te azjatyckie tygrysy, to jest właśnie, co one mają głównie do zaoferowania? Te społeczeństwo oferują co? Wykształcenie i pracę. Tu nie ma żadnych praktycznie surowców. Wiele z tych tygrysów azjatyckich to są tak naprawdę wyspy pełne kamieni, gdzie ogromna ilość ludzi żyje w kilku miastach, bo reszta kraju, czy w Korei, czy na Tajwanie, czy gdzieś w Japonii, bo reszta kraju nie nadaje się do życia. Nie tylko, że są tu brak surowców, są tajfuny, są trzęsienia ziemi. Przez długie lata w wielu krajach ogromna ilość budżetu szła na zbrojenia. Wcześniej panowały tu dyktatury. I tak naprawdę nie były to warunki, które bardzo sprzyjały do rozwoju czy wolnego rynku, czy kapitalizmu. Ci ludzie, o których mówiłem, tworzyli te firmy zupełnie z niczego. I wbrew temu, co twierdzą lewicowi influencerzy, można dojść z biedy i bez bogatych rodzin, można z nędzy dojść na same szczyty finansowe. Tylko trzeba tego chcieć, trzeba się starać. Oczywiście, ja to mówię bardzo w taki sposób generalizujący i oczywiście od tego są wyjątki, ale ta audycja ma tylko 15 minut, więc ja nie mogę się jakby za bardzo angażować w detale. Tak więc tutaj mogę na zakończenie powiedzieć, że pół żartem, pół serio, jeśli ktoś chce zostać szanowanym miliarderem, to na pewno lepiej zostać w Azji, bo tu panuje większy szacunek i dla pracy, i dla wykształcenia, i dla dorobku. Nie ma takiej niechęci, nie ma takiej nienawiści, jak często się obserwuje na Zachodzie. I taki wniosek jeszcze na samo zakończenie. Ja to już powtarzałem kilkakrotnie i nadal to uważam, że jest to jakaś tam chyba ciekawa uwaga, że dla mnie idealnym połączeniem, taką oazą dobrobytu, to są właśnie kraje, które łączą to, co przed chwilą mówiłem, czyli takie, no niestety, to są w tym przypadku małe takie oazy, na przykład jak Hongkong, czy Singapur, czy Tajwan, ale są to takie miejsca, gdzie się łączy właśnie te wpływy azjatyckie, szacunek dla wykształcenia, dla pracy i zachodnią także ideę państwa prawa, czy też demokrację. Na samo zakończenie chcę powiedzieć, że byłem w zeszłym tygodniu bardzo zaskoczony odzewem po podaniu swojego konta na Twitterze, także w tym tygodniu także zapraszam. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej na temat Azji czy obserwować, to zapraszam na r_zalski. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam z Tajpej.